Zaczynamy.
Poranny gość.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry słuchaczom i widzom na Facebooku. Porannym gościem Radia Zachód jest dziś poseł Jacek Kurzępa, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry Panie Redaktorze, witam szanownych radiosłuchaczy.
Panie Pośle, czy święta były takie, jak wszyscy sobie gremialnie życzyliśmy, czyli rodzinne, zdrowe, radosne, czy w tym roku może nieco inne?
Oczywiście trudno jest uogólnić ze względu na to, że ja sam byłem w przestrzeni daleko idącej izolacji, gdyż takie było zalecenie służb sanitarnych, żebyśmy się nie przemieszczali, żebyśmy ograniczyli, byli wstrzemięźliwi w tych kontaktach wielorodzinnych. Zatem mam wrażenie, że podobnie jak ja, wielu Polaków zachowało się odpowiedzialnie i zatrzymaliśmy się w przestrzeni naszych domów, w tej liczebności, którą na co dzień podzielamy, czyli z własną, najbliższą rodziną. Nie zmienia to postaci rzeczy, że kontakty z rodziną dalszą były bardzo intensywne, zarówno poprzez techniki zdalnej komunikacji komputerowej czy też telefonicznej. Zatem myślę, że sieć była przeciążona.
Panie pośle, mamy teraz rok pandemii, rok niezwykłych wydarzeń, a tak patrząc na doniesienia niektórych mediów i dylematy niektórych Polaków, to najważniejsza kwestia w tej chwili to jest wydawać się taka, czy będą otwarte stoki narciarskie, czy będą otwarte hotele, jak to się ma do odpowiedzialności, o której pan przed chwilą mówił.
Znaczy ja myślę, że ta niefrasobliwość i krótkowzroczność myślenia o tym, że to jest ostatni sezon narciarski w moim życiu, jest daleko idącą przesadą. Absolutnie przed Państwem, miłośników sportów zimowych, jeszcze wiele, wiele lat szusowania po szlakach, zarówno w Karkonoszach, jak i w Tatrach, czy gdziekolwiek Państwo wybieracie destynacje swoich zimowych relaksacji. Zatem mam wrażenie, że nadmiernie się tym ekscytujemy. Absolutnie nie jest to w tej chwili uzasadnione. Bądźmy nieco bardziej wstrzemięźliwi, bądźmy bardziej również wyrozumiali w okoliczności, w której, panie redaktorze, sam odczuwam nadmierny optymizm wynikający z faktu, że wczoraj były pierwsze szczepienia i mam wrażenie, że coraz bardziej zaczynamy myśleć, że już wszyscy jesteśmy zaszczepieni, a przecież to dopiero kilkadziesiąt osób w Polsce te szczepionki dostało. To jest pewien mechanizm oczywiście wynikający z takiej natury psychologii społecznej, czyli oczekiwanie na samospełniające się proroctwo. Skoro szczepionka jest już w granicach Rzeczypospolitej, to tak jakbyśmy ją wszyscy już dostali, a wcale tak nie jest.
No mnie zaciekawiła właśnie bardzo w kontekście szczepień wypowiedź profesora Jerzego Sieńki, pierwszego zaszczepionego w Gorzowie lekarza w szpitalu wielospecjalistycznym. Powiedział po szczepieniu tak: człowiekowi wydawało się, że jest panem i królem wszechświata i nagle pojawia się maleńki wirus i zabiera człowiekowi to, co najważniejsze. A do wątpiących w sens szczepień Polaków, których jest wielu, powiedział tak: warto się szczepić, aby po prostu żyć. I mówił także w wypowiedzi dla dziennikarki Radia Zachód o swoich bliskich, których chce przez szczepienia chronić. Co powiedziałby pan, bo z jednej strony jest optymizm wynikający ze szczepień, a z drugiej strony duża liczba sceptyków szczepień w Polsce. Co by pan powiedział sceptykom?
Ja myślę, że oni nie tyle potrzebują jakiejś tyrady badacza, naukowca, socjologa, ile świadectwa swoich najbliższych. To właśnie to, o czym zarówno mówił pan doktor z Gorzowa, jak i przekazują nam rozmaite komunikaty medialne. Ludzie, którzy poddają się szczepieniom, robią to w podwójnej odpowiedzialności. Odpowiedzialności za samego siebie, co jest zupełnie oczywiste. Ja chcę żyć, wobec tego się zaszczepię, a z drugiej strony nie chcę być toksyczny dla tych, którzy są mi bliscy w różnej perspektywie, tej najbliższej, rodzinnej i dalszej społecznej. Wobec powyższego ta podwójna odpowiedzialność i świadectwo ludzi, którzy doznają szczepień i są po szczepieniach, będzie wystarczająco przekonywująca niż argumenty bombastyczne, bardziej czy mniej osadzone, nie wiem, w merytoryczności. Ludzie będą dawać świadectwo, po prostu.
Panie profesorze, pan od lat obserwuje jako socjolog także szczególnie młodych ludzi i ich zachowania. I tutaj w kontekście odpowiedzialności pojawia się takie pytanie, czy młodzi ludzie wiedzą i są w stanie przyjąć taką odpowiedzialność, bowiem jak wynika z badań Instytutu ARC Opinia, to właśnie w grupie młodych ludzi 18-26 lat liczba takich, którzy się szczepić nie zamierzają w ogóle, jest największa, największy jest tam ten odsetek. No oni wychodzą z takiego założenia, które przez miesiące było ugruntowywane, że COVID najbardziej zagraża osobom starszym, ale nie im. Po co się więc szczepić? Jak to pogodzić z odpowiedzialnością? Jak młodych ludzi do tej odpowiedzialności przekonać?
Ja dostrzegam również przejawy dużej odpowiedzialności młodych, nie tylko za samych siebie, ale również i domowników, szczególnie seniorów. Jestem w trakcie badań socjologicznych dotyczących postaw młodzieży wobec sytuacji zarazy i wobec zdalnego nauczania. Jednym z pytań było pytanie o stygmat, który spadł na nich samych, czyli że młodzi są nośnikiem zarazy. Musieli się z tym jakoś skonfrontować, musieli jakoś to ogarnąć i wyniki badań będę przedstawiał pewno wiosną i serdecznie Państwa do tego zachęcam, a Panie redaktorze, Pana zapraszam na taką dyskusję na temat tych wyników. Natomiast drugie pytanie dotyczyło tego, jak reagują na to, że ich dziadkowie są najbardziej zarażeni. No i tutaj pojawia się sytuacja solidarności międzypokoleniowej. Odpowiedzialności za moją babcię, za mojego dziadka, ona była rozłożona w perspektywie dwóch aktywności. Pierwsza aktywność oczywiście zdalna, komunikowanie się z dziadkiem, bo przecież nie możemy się z nim spotykać, z babcią, telefoniczna, przynoszenie zakupów, przynoszenie medykamentów, oczywiście w wyraźnym reżimie sanitarnym, a z drugiej strony Korpus Solidarności Młodzieży, organizacji młodzieżowych. Szanowni Państwo, w całej Polsce przeszło 170 organizacji młodzieżowych podjęło wyzwanie Solidarnościowego Korpusu wobec seniorów i oni wspierają z pełną świadomością środowiska senioralne. Czyli mamy nie tylko taką, powiedziałbym, narrację badań, które mówią, że młodzi są sceptyczni, bo tutaj pojawia się oczywiście typowa maniera tak zwanego zachowania stadnego. Jeśli narracja, która się narzuca i jest tak jakby tą podstawową, mówi o tym, że młodzi są sceptyczni wobec szczepień, to młody, który słucha tej narracji, idzie za głównym nurtem i mówi, no ja też nie będę się szczepił. Natomiast jeszcze raz powtórzę, w momencie, kiedy w okolicy tego młodego człowieka jego rodzice, jego dziadkowie, jego znajomi poddadzą się szczepieniu, pewno i on pójdzie po rozum do głowy.
Panie pośle, zakończmy w tej rozmowie już temat szczepień i koronawirusa, ale mamy końcówkę roku, 28 dzień grudnia, końcówkę roku bardzo dziwnego, przełomowego, ważnego. Nie wiem nawet, jak to jednym słowem nazwać. Jakie Pana zdaniem było najważniejsze wydarzenie w tym roku warte odnotowania, wyłączając oczywiście pandemię? Chyba, że się nie da jej wyłączyć tak naprawdę.
Z punktu widzenia politycznego wybory prezydenckie to jest zupełnie oczywiste. Natomiast z punktu widzenia, powiedziałbym, zjawisk mających charakter zjawisk globalnych, to mam wrażenie, że coś, co mnie mocno zaskakuje, a jednak mimo wszystko solidarność globalna, wsparcie społeczeństw poprzez granice i kontynenty w walce z pandemią. Ja wiem, że prosił Pan, żeby oddzielić tę pandemię od...
Ale chyba się nie da. Chyba pandemia przesiąknęła wszystkie sfery naszego życia politycznego, ekonomicznego, towarzyskiego, społecznego.
Tak, ale tutaj proszę zwrócić również uwagę na to, że tak szybkie wyprodukowanie szczepionki było możliwe tylko i wyłącznie pod warunkiem globalnej współpracy wszystkich ośrodków naukowych, które zajmują się takimi badaniami. I sceptycy, którzy mówią, że to jest krótkotrwały czas, kiedy ta szczepionka była analizowana, ale była analizowana na niebywale wielkiej populacji 44 tysięcy ochotników. W światowych badaniach przygotowujących szczepionki nigdy do tej pory taka populacja ochotników nie była poddana badaniom próbnym, tak?
W efekcie... Panie pośle, nasz czas na antenie za chwilkę dobiegnie końca. Jeszcze na koniec krótkie pytanie, bo wspomniał Pan o wydarzeniu w polityce najważniejszym Pana zdaniem, czyli wyborach prezydenckich. I wydawało się, że po tych wyborach prezydenckich wygranych przez Andrzeja Dudę, wywodzącego się z pańskiego obozu politycznego, no Prawo i Sprawiedliwość ma przez najbliższe 3 lata już z górki. Klarowna sytuacja polityczna, większość w Sejmie, prezydent z Prawa i Sprawiedliwości, popierający większość inicjatyw rządu. Tymczasem okazało się, że no wcale z górki nie macie. Jakie największe wyzwanie w przyszłym roku stanie przed rządzącymi Polską?
Oczywiście przede wszystkim gospodarka. Przede wszystkim gospodarka. Słuchajcie, szanowni państwo, radiosłuchacze, nie ma w tej chwili nic istotniejszego jak odbudowanie zdrowej gospodarki naszego państwa. Środki europejskie z budżetu europejskiego i środków pomocowych, covidowych są tutaj niebywale ważne, ale jednocześnie musimy po prostu postawić na rozwój, dynamikę rozwojową, ekonomiczną, gospodarczą, przywrócić znowu drożność i dynamikę rozwojową małych i średnich przedsiębiorstw, które w tej chwili najbardziej ucierpiały.
Poseł Jacek Kurzępa, ze słuchaczami Radia Zachód się żegnamy, ale naszych fanów na Facebooku zapraszamy na dalszą część rozmowy. Do usłyszenia. Możemy zatem, panie pośle, kontynuować. Życie radiowe toczy się dalej swoim życiem, a my kontynuujemy naszą rozmowę. Rozmawialiśmy o najważniejszych wydarzeniach w Polsce. Myśląc o tych wydarzeniach troszkę szerzej, dużo się wydarzyło w tym roku także w Unii Europejskiej i tutaj rzeczywiście pewne przejawy solidarności się na poziomie europejskim pojawiły, od chociażby Fundusz Odbudowy, ale pojawiły się też pewne bardzo poważne zgrzyty, jak się może wydawać w tym, co się w Unii Europejskiej dzieje. Jak pan ten rok ocenia z perspektywy właśnie europejskiej?
Ja myślę, że jest to czas, w którym niestety musimy przedefiniować kwestię dotyczącą właśnie nie tylko solidarności europejskiej, ale również na agendzie jest pytanie o autonomię państw narodowych ponownie. Czyli sytuacja, w której nieustannie żeśmy debatowali w okoliczności kontekstu tematu dotyczącego praworządności i oceny praworządności w poszczególnych krajach i wiązania tego z decyzjami ekonomicznymi. Ta debata nie jest domknięta, ona będzie jeszcze pewno przez jakiś czas angażowała nie tylko nas jako słuchacza, polityków, jako uczestników, bo musi dojść do pewnej ostatecznej konkluzji dotyczącej tego, na ile państwa narodowe zachowają swojej autonomii we wspólnocie europejskiej. I to jest jeden z elementów. Drugi element dotyczy przede wszystkim sytuacji, w której będziemy już po wyborach na przykład w Austrii, która w sposób niebywale spektakularny kontestowała przyjęcie budżetu europejskiego i funduszu pomocowego, wskazując na winowatych, czyli na Węgry i Polskę, jako tych, którzy są wyrodnymi dziećmi wspólnoty europejskiej, nie zachowują standardów praworządności. Pewno ten kurz bitewny kampanii opadnie i wtedy prawdopodobnie zmieni się również narracja. Pojawia się oczywiście pytanie o rolę pani kanclerz Angeli Merkel, gdyż tak jak zapowiadała, jej kadencja powoli dobiega końca. Wobec powyższego pojawia się pytanie, jak to będzie rozgrywane również w sensie personalnym w Niemczech.
Dobiega końca kadencja kanclerza Angeli Merkel, dobiega końca kadencja prezydenta Donalda Trumpa. Tymczasem interesy niemieckie wydają się być w Unii Europejskiej niezmienne, bo zerkam na doniesienia agencji DPA, a tam wypowiedź ministra spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maasa: rząd federalny nie zmieni swojego stanowiska w sprawie budowy Nord Stream 2, tak powiedział szef niemieckiej dyplomacji, odnosząc się do sporu w tej kwestii ze Stanami Zjednoczonymi i zbliżającym się objęciem urzędu prezydenta przez Joe Bidena. Heiko Maas podkreśla, że nie może być mowy o europejskiej suwerenności, jeśli w przyszłości będziemy robić tylko to, co chce Waszyngton. Europejska suwerenność. Takie pojęcie się pojawiło. Tymczasem polscy politycy mówią o zachowaniu polskiej suwerenności. Dużo tego mówienia o suwerenności. Co się za tym wszystkim Pana zdaniem kryje?
Oczywiście być może strywializuję, ale pewno i radiosłuchacze, i facebookowicze doskonale zdają sobie sprawę, że potężne pieniądze, prawda? Czyli osoby, które wychodzą z polityki i stają się potem konsultantami wielkich korporacji naftowych i Gazpromu rosyjskiego, to działają przede wszystkim w interesie tego biznesu i własnej korzyści niż interesu, które został określony jako Solidarność Europejska. W kontekście Solidarności Europejskiej pojawia się oczywiście Solidarność państw Grupy Wyszehradzkiej i myślę, że te elementy rozgrywki między Solidarnością Europejską a Solidarnością państw Grupy Wyszehradzkiej będzie również bardzo znaczące, gdyż dialog między obiema grupami może doprowadzić do wyraźnego kompromisu. Na dzisiaj mam wrażenie, że stanowisko Ameryki jest niezmienne. Kongres podjął akceptującą i przedłużającą decyzję dystansowania się do inwestycji niemiecko-rosyjskiej.
Za czym też kryje się zresztą amerykański interes Amerykanów, którzy mają ogromne złoża gazu z łupków, które eksploatują i chcą ten gaz sprzedawać między innymi Polsce.
Zdecydowanie tak, z tym, że jeśli to może pozwolić nam zachować większą autonomię i większą niezależność, to mam wrażenie, że te sojusze transatlantyckie warto zachowywać.
Panie pośle, wspomniał Pan o Grupie Wyszehradzkiej. Na ile to jest w Pana ocenie trwały sojusz? Na ile nie da się tutaj pomiędzy te państwa wbić teraz czy w przyszłości jakiegoś klina? No bo nie oszukujmy się, Polsce będzie ciężko realizować swoje interesy, mając po swojej stronie wyłącznie jako wsparcie rząd Viktora Orbana i Węgry, które cele swoje realizują w nieco odmienny sposób niż Polska, patrząc chociażby na relacje Węgier z Federacją Rosyjską.
Z pewnością tak, to są bardzo trafne spostrzeżenia, panie redaktorze. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że możemy w polityce podejmować pewne kompromisy i pewne wspólnoty mające charakter długotrwały i taki, który dają pewną prognostykę wieloletnią i zakładam, że wspólnota z Węgrami taką jest. Podobnie zresztą jak to, co działo się w czasie negocjacji budżetu europejskiego, kiedy pozostałe kraje, chociażby Portugalia czy Hiszpania, być może nie nadmiernie oficjalnie, ale zakulisowo, wspierały stanowisko Polski. Wobec powyższego mamy tutaj nieustanny kalejdoskop rozmaitych zachowań i postaw, które trzeba wygrywać w stosownym czasie i w stosownym miejscu. Negocjacje budżetowe i funduszu pomocowego zostały skutecznie, powiedziałbym, wygrane czy rozegrane przez właśnie tą koalicję polsko-węgierską i mam wrażenie, że wielokrotnie jeszcze będziemy mieli bardzo pozytywne efekty tej współpracy.
Powiedział Pan w radiowej części naszej rozmowy, że najważniejsza będzie gospodarka i przywrócenie jej na właściwe tory, ale jest z pewnością jeszcze jedno wyzwanie, z którym polski rząd będzie musiał się mierzyć. W listopadzie tego roku zmarło prawie 60 tysięcy osób. To dwa razy tyle niż w podobnym okresie przed rokiem. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Mamy bez wątpienia w tym roku kryzys demograficzny. Liczba zgonów znacznie przewyższy liczbę urodzin w Polsce. Polityka prorodzinna była takim priorytetem i czymś, co Prawo i Sprawiedliwość brało na sztandary już od 2015 roku, a teraz nastąpił w tym roku demograficzny krach. Danych za grudzień jeszcze nie mamy, one są bardziej optymistyczne niż za listopad. Wstępnie tak przynajmniej oceniają to statystycy. Jakie w takim razie teraz działania wobec tej nadzwyczajnej sytuacji demograficznej powinny zostać Pana zdaniem podjęte?
Redaktorze, powiem, bardzo dziękuję za tę rozmowę, bo szalenie ważne pytania Pan stawia i takie nie na zasadzie, że tu i teraz poepatujmy się jakimiś tam newsowymi kwestiami.
Moment tej rozmowy jest taki troszkę przełomowy. Jesteśmy na styku dwóch lat i chciałbym, żebyśmy coś więcej, właśnie większą liczbę kwestii dotknęli niż tylko bieżące sprawy.
Ale dziękuję za to, że jest Pan kapitalnie do niej przygotowany. I to, co chciałbym odpowiedzieć jako członek Rady Demograficznej, Narodowej Rady Demograficznej, podczas której ostatnich obrad analizowaliśmy właśnie te ruchy demograficzne i ten regres, tą sytuację kryzysową, o której Pan mówi, że rzeczą, która na dzisiaj jest niezmienna, to jest kontynuowanie polityki wsparcia socjalnego i społecznego polskich rodzin, gdyż to czterolecie, które jest za nami z programem 500+, z programami Wyprawka Plus, z programami Żłobek Plus, Przedszkole Plus i tak dalej, to są elementy, które budują pewne fundamenty optymizmu prokreacyjnego Polaków. To nie dokona się śpiesznie, to nie dokona się tak od razu. Po prostu Polacy muszą mieć pewność i przekonanie, że te programy nie są li tylko, powiedziałbym, taką wyborczą zachętą do tego, żeby na określoną formację polityczną głosować, tylko że one się wpisały na stałe w politykę społeczną państwa polskiego, bez względu na to, kto będzie sterował tym państwem, która formacja polityczna. I myślę, że w czasie najbliższych 2-3 lat, kiedy te programy nie ulegną zbyt radykalnym zmianom, to będzie wystarczający sygnał wobec Polaków, że rzeczywiście jest to niezmieniająca się rzeczywistość wsparcia polskich rodzin. Do tego dochodzi oczywiście Karta Dużych Rodzin, do tego dochodzi program Rodzina na Swoim, mieszkanie dla młodych Polaków, wsparcie młodzieży do 26 roku życia, również żeby pozostawała w kraju, żeby budowała pewną perspektywę swojej obecności tu, a nie poza granicami. I te elementy mające charakter pewnej kaskady oddziaływań mogą przynieść jakiś pozytywne zmiany demograficzne.
Mówi pan poseł o pewnej transformacji postaw. Ja tylko wspomnę, pamiętam taką sytuację sprzed mniej więcej 15 lat, kiedy byłem jeszcze pracodawcą. Zatrudniliśmy pewną bardzo młodą osobę zaraz po studiach, która w drugim miesiącu pracy z przerażeniem przyszła do mnie, mówiąc, że jest w ciąży. I co teraz? Bała się po prostu strasznie, a wtedy czasy były takie, że zwyczajnie tę pracę w związku ze swoją ciążą straci. Oby takie postawy były dzięki Państwa działaniom i dzięki działaniom pracodawców eliminowane, bo ciąża to nie jest zagrożenie, to nie jest choroba. To jest coś, z czego wszyscy powinniśmy się cieszyć, i pracodawcy, i pracownicy, i rodzice. Panie pośle, mówi Pan o pewnej transformacji postaw. Coraz więcej socjologów, coraz więcej osób mówi także o pewnej transformacji świata, która w związku z koronawirusem nas czeka. Jesteśmy w okresie wielkiej niepewności. Wszyscy zastanawiają się chociażby od najprostszych rzeczy, kiedy dzieci wrócą do szkół, kiedy przestanie być lockdown. Ale jedno jest już pewne, świat po koronawirusie, nawet jeśli tę pandemię uda nam się opanować, nie będzie taki sam. Czego pan się po tych zmianach spodziewa? Będą to raczej zmiany na lepsze czy na gorsze? Bo tych dobrych stron koronawirusa też trudno je zanegować, bo one pewne pozytywne piętno też na naszym życiu społecznym odcisnęły. Ale jak pan ocenia to, co się w najbliższym czasie wydarzy?
Dwie perspektywy. Perspektywa ta bieżąca, szybka, to znaczy po przesunięciu zasad reżimu sanitarnego na coraz lżejsze obostrzenia, nastąpi sytuacja, w której, mówiąc językiem kolejarzy, wajcha pójdzie w przeciwnym kierunku. Czyli na teraz mamy pewne skumulowaną energię, poczucie frustracji, poczucie niespełnienia, poczucie utraconych szans, chociażby przywołaną w rozmowie radiowej sekwencję dotyczącą to ostatni sezon narciarski, jak teraz nie pojadę, to już pewno nigdy nie pojadę. No takie głupawki trochę, które nas dopadają. To obawiam się, że może być tak, że gdy ta wajcha pójdzie w drugą stronę, to po prostu ogłupimy się ze szczęścia, że będziemy zachowywać się w sposób nadmiarowy, w sensie
taki niektórzy ekonomiści widzą w tym szansę wielkiego odbicia, bo jak już zostaną nasze zasoby i możliwości spuszczone znowu z tej smyczy obostrzeń, spodziewają się ekonomiści wielkiego boomu. No właśnie pytanie, czy co ten boom może oznaczać? No czy tak. To nie będzie boom destrukcyjny?
Ja tutaj dwie perspektywy. W perspektywie szerokiej gospodarki to pewno będzie to niebywały przepływ kapitału i zyskowności rozmaitych biznesów, a z drugiej strony w sensie indywidualnym no może być to sytuacja, w której po prostu pochłonie nas pewne poczucie wszechogarniającej wolności i swobody i się zaczniemy po prostu w tym wszystkim podtapiać, tak? W sensie wchodzić w rozmaite nadmierne, ryzykowne, niepotrzebne zachowania. Ale to nie chciałbym demonizować, bo po tym okresie na pewno nastąpi czas pewnego nasycenia, refleksji i tutaj jest ta druga perspektywa, ta perspektywa dłuższego trwania. Rok pandemiczny na pewno pozostawi w nas świadomość tą, o której pan mówił, przywołując refleksję doktora Zgorzowa. Słabości naszego życia, naszego funkcjonowania, że starczy mały wirus, żeby to wszystko znowu zakwestionować, ten nasz cały dorobek. Wobec powyższego mam wrażenie, że wielu z nas nastąpi również przebudowanie systemu wartości. Czemu warto poświęcać swoją aktywność, swoje życie, co gromadzić wokół siebie? Czy rzeczy, czy po prostu dobre gesty i dobre działania wobec drugiego człowieka, wobec wspólnoty, po prostu. Jest to również moment, w którym nastąpi bardzo wyraźne rozliczenie, proszę wybaczyć za ten wątek, ale to się dokona, rozliczenie tych wszystkich, którzy w okresie niebywałego egzaminu państwa polskiego wobec czasów pandemii przeszkadzali temu państwu. Wyprowadzali ludzi na ulicę, gadali rozmaite głupoty, niesprawdzone informacje, wprowadzali chaos, oskarżali wszystkich o to, że działają we własnym interesie, a nie interesie społecznym i tak dalej, i tak dalej. Ten rachunek musi być również wystawiony tym, którzy w swoim zacietrzewieniu politycznym niszczyli podwaliny bezpiecznego funkcjonowania państwa w okresie pandemii.
Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Ostatnie już bez wątpienia spotkanie w tym niezwykłym, nadzwyczajnym roku. Wszystkiego dobrego w roku przyszłym panu życzę i serdecznie pozdrawiam.
Ja myślę, że warto podziękować Radiu Zachód, osobiście panu redaktorze, za to, że zapraszacie nieustannie nas, Lubuszan, do rozmaitych refleksji dotyczących tego, co nasze, swojskie, bliskie, rozpoznawalne, dotyczące ziemi lubuskiej, ale również rozpisane trochę szerzej w perspektywie ogólnopolskiej. Za waszą posługę dziennikarską, radiową serdecznie dziękuję na czas nowego roku każdemu z nas, Lubuszanom. Życzę po prostu tego, żebyśmy wrócili do normalności, jakkolwiek rozpisanej, normalności samego siebie i wspólnoty narodowej.
W dzisiejszej rozmowie lubuskich tematów nie dotknęliśmy, ale obiecuję, naprawimy to przy najbliższej możliwej okazji. Poseł Jacek Kurzępa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, gość Radia Zachód. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję, do widzenia.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.